Jest już z nami ojciec Marek Kotyński, redemptorysta, teolog duchowości, wykładowca papieskiego wydziału
teologicznego
w Warszawie, artysta, znawca filmu, kina, sztuki i kultury. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję ojcu Markowi za przyjęcie zaproszenia i oddaję głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę, widać od razu, że jesteśmy w dobrym towarzystwie. Jest mi bardzo miło. Dziękuję bardzo ojcu Bartoszowi, że zaprosił mnie tutaj na to wasze spotkanie. To naprawdę miło spotkać się z ludźmi świeckich, którym wiara, życie kościelne nie jest obojętne. Proszę Państwa, cieszmy się bardzo i cieszymy się bardzo tym, że jest nas coraz więcej. Że ta wiara to nie jest wiara, która się chowa w zakrystii, że nasza przynależność do Kościoła to jest coś wstydliwego. Wprost przeciwnie, wy nie tylko chcecie posługiwać jako nadzwyczajni szafarze Eucharystii, ale macie być też świadkami Chrystusa, czyli tymi, którzy niosą Go do codziennego życia. I właściwie o tym chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć. Bo jest zawsze pokusa rutyny. Ksiądz ma ogromną pokusę rutyny. Po prostu spełnia swoją rolę, skupia się na tym, żeby być efektywny, żeby pracować, powiedzmy, uczciwie. I tak się w tym wszystkim zapętli, tak postawi na efektywność i uporządkowany sposób służenia drugiemu człowiekowi, że często może się zdarzać, że jego służba przestaje być służbą. I żeby tak się nie stało, nie ma jakichś na to specjalnych lekarstw. Ale to samo dotyczy każdego człowieka. Rutyna w dzisiejszym świecie, w którym wszyscy musimy stawiać na organizację dobrą, na podział ról, na uporządkowany sposób działania i bycia, i życia, przy oczywiście często naszym zmęczeniu, bo zmęczenie towarzyszy wszystkim nam dzisiaj, sprawia, że na zakończenie stajemy się funkcjonariuszami, panem władzą. Ja po prostu spełniam swoją funkcję. I otóż w chrześcijaństwie spełnianie funkcji nie stoi na pierwszym miejscu. Dzisiejszy kryzys Kościoła, drodzy panowie, wiąże się między innymi z tym, że księża, duchowieństwo, organiści kościelni, szafarze czy inni ludzie, którzy są w Kościele, spełniają najróżniejszego rodzaju funkcje, posługi, my mówimy, tak bardzo wcielają się w tę rolę, że jest to świetnie, bywa tak, że staje się parafia, czy kościół, czy wspólnota świetnie zorganizowaną wspólnotą niepotrzebną nikomu. Tak zwany chaos świetnie zorganizowany. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie dzieje się tak, kiedy nasza posługa staje się funkcją. A powinno być odwrotnie. Nasza funkcja, którą spełniamy, ma stać się posługą. Dzisiaj jest to duży problem. Dlaczego? Dlatego, że życie naokoło nas, pracujemy, nie wiem, w różnych zawodach, ludzie młodsi, w korporacjach najróżniejszych, w jakichś firmach, które, prawda, no, próbują być jak największy efekt ekonomiczny, zwłaszcza przynieść. I co się wtedy dzieje? Przenosimy to nasze sprawowanie funkcji do domu. Jesteśmy bardziej funkcjonariuszami, czyli tymi, którzy spełniają rolę. Tak bardzo się wcielamy w rolę, że przestajemy być sobą. To jest trochę tak, ja mam szwagra, który jest w wojsku. Znaczy był, teraz już jest tak stary, że ma 40 lat, więc już na emeryturę z Wigilią. Więc ja do niego przychodzę, mówię, cześć mam gniatku. No bo gdzie to w tym wieku jeszcze żyć w ogóle, dajcie spokój. Więc on już poszedł na emeryturę, ponieważ był jakimś tam pilotem, powiedzmy, i tak dalej. No ale co się dzieje? Ta cała forma mentis, czyli ta jego formacja wojskowa, zasadnicza, nie? Kapralu, rozkazuje ci to i to. Moja siostra musiała stwarzać walki gorsze niż na korridzie, żeby mój szwagier, mam nadzieję, że mnie nie słyszy, nie wiem, czego mnie tak poczęło. Na szczęście nie wiecie, kto jest i tak dalej. W każdym razie, żeby mój szwagier przestał być wojskowym w domu. Bo jego syn nie mógł być kapralem. Jego syn był jego synem. I właśnie wchodząc do domu trzeba było zdjąć nie tylko ten zewnętrzny mundur, ale zdjąć ten mundur z umysłu, ze sposobu myślenia. I co robić? Być sobą. Ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że człowiek dzisiaj nawet w pracy nie może być całkowicie funkcjonariuszem. Czyli wcielić się w rolę, ja po prostu jestem tu manekinem, który świetnie zarządza. Nie. Bo na zakończenie co się dzieje? Nie tylko, że ludzie go nie lubią. Bo okazuje się, że w pracach w zespole dzisiaj zaczyna docierać nawet do pracodawców i wielkie korporacje organizują spędy różnego rodzaju, zbiegowiska, jak ja to mówię, czyli różnego rodzaju warsztaty, coachingi i tak dalej. Po co? Żeby uświadomić, że relacje międzyludzkie w pracy są ważne. Że ty masz nie tylko być funkcjonariuszem, który świetnie działa, ale czyli nie ten, który wymaga, pilnuje, koordynuje, monitoruje i każe w razie czego. Nie, nie tylko ty. Że okazuje się, że bardzo jest ważne, żebyś ty był też człowiekiem, czyli był sobą. Oczywiście sprawują swoją funkcję, bez skrajności. Prawda jest jednak taka, że to samo, a szczególnie jest to ważne, żeby w domu u siebie nie być takim. Kiedy przychodzisz do domu, też masz być sobą. I w chrześcijaństwie jest to samo, jeśli chodzi o waszą posługę. Nie możecie być, ludzie na to mówią, służbiści. Czyli po prostu jak nałożę już albę, no to bez kija się nie da podejść. Bo jest to tak ważne, że niech nas ręka boska broni. Drodzy, to jest zły przykład. I nie chodzi oczywiście, żebyśmy chodzili tu po skrajnościach. Co to znaczy? Że ktoś przestaje być funkcjonariuszem, tylko tak się pęta po tym kościele, albo nosi tą Eucharystię jakoś tak, jakby to była jego prywatna rzecz. Nie, nie, nie. Skrajności też nie wolno, ale po to mamy oto tutaj, a dokładnie oto tutaj, czyli nasz umysł, nie tyle mózg, co umysł, żebyśmy potrafili właściwie sprawować naszą posługę. Żeby ona się nie stała funkcją tylko, ale żeby wykonując funkcję, wykonując zadania, mając autorytet, nie pozbawiając się go, być jednak sobą. Dlaczego? Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że zwłaszcza w kościele, czy jako ksiądz, czy jako biskup, tak naprawdę skarb, którym ty masz się dzielić, to nie jest świetnie zorganizowana liturgia na przykład. Tylko skarbem jest skarb ukryty jest w tobie. Czyli w twoim świadectwie, w tym, kim ty jesteś, jak ty postrzegasz to swoje życie. Jak ty postrzegasz swoje chrześcijaństwo. Co z tego, że świetnie zorganizujesz liturgię i powiesz, no kurczę, dzisiaj się udało. Możecie mi pozazdrościć. Ale pytanie jest, czy ta liturgia zmieniła serce, nie wiem, ministrantów, którzy na ciebie patrzą. Księży, dla których masz być również ewangelizatorem? Przez swoją wiarę? Ja bardzo wiele razy, że tak powiem, zacząłem myśleć o sobie, spowiadając ludzi, którzy świeckich, którzy przychodzili i widząc ich postawę uczciwości, sprawiedliwości wielkiej, w sprawiedliwości wpatrzenia na świat, ja ksiądz nawracałem swoje serce. Nie przez gadki oczywiście, bo jak to za dużo poucza, to wiecie, jak to jest, nie? Pouczających mamy dzisiaj, nauczycieli mamy mnóstwo. Gorzej ze świadkami. Gorzej ze świadkami. I często się dzieje tak, że powiedzmy ktoś, kto, nie wiem, służy przy ołtarzu, jakąkolwiek funkcję w kościele, staje się na przykład, nie wiem, szefem jakiejś tam grupy, powiedzmy, w parafii, no to jest... Tylko przy proboszczu jest mały. Ale jak proboszcza nie ma, to tutaj, prawda, ja wam pokażę. Kizacz. To jest to, czego nam absolutnie nie potrzeba. Nie chodzi o to, żebyś nie miał autorytetu. Tylko twój autorytet musi płynąć z czego? Z twojej postawy względem Boga. Nie bez twoich słabości, bo twoje słabości są w nią wyliczone. Czy ktoś z was jest doskonały, niech podniesie rękę. No ja tylko. Zobaczcie, nasze słabości są w to wliczone niejako. To nie chodzi o to, żebyś ty udawał, że jesteś doskonały, bo nie jesteś. I kto kładzi na wysoki piedestał i stoi na pomniku, to jak przyjdzie mu spaść, to rozbije sobie łeb od razu. Bo upadek jego był wielki. Więc lepiej nie łazić na wysoki piedestał. Lepiej nie zaczynać od wysokiego A. Tylko od posługi. A skąd się to bierze? Otóż, drodzy, wiecie, pewnie tak jak i ja, że to się bierze z postawy autentycznej wiary. A wiara bierze się z czego? Ze słuchania. I nie ma innej możliwości. Ze słuchania, ale nie czego słuchania, dobrej muzyki, radia, telewizji, TVN i tak dalej, różnych fajnych czy innych stacji też. Nie. Ze słuchania Słowa Bożego. Kropka. Dopóki nasze chrześcijaństwo nie stanie się tak naprawdę słuchaniem Słowa Bożego, to siostry i brat, może raczej bracia, to nic z tego nie będzie. Zobaczcie, co to znaczy słuchać Słowa Bożego? Nie słyszeć je. Słuchać je z wiarą, ktoś powie. Tak, ale co to znaczy? Jakbyśmy to chcieli zamienić to, że tak powiem, na proste pieniądze, na drobne pieniądze. Słuchać Słowa Bożego to znaczy słuchać Ewangelii, słuchać Biblii, słuchać Słowa głoszonego w Kościele. Nie jako słowa ludzkiego, mądrości, inteligencji, podziwu godnej, ale jako słowa Boga, który do mnie dzisiaj mówi. I dlatego we mszy świętej nie ma tak, że jest dla odmiany, dla ubarwienia liturgii, raz liturgia eucharystyczna na początku, a liturgia słowa na końcu, tylko zawsze jest tak samo. I dlatego tam trzeba jest taka nudna strasznie. Najpierw jest liturgia słowa, a potem jest liturgia eucharystii. Dlaczego? Bo zobaczcie, liturgia słowa co robi? Słowo Boże jest kluczem. Liturgia Boża, liturgia słowa otwiera nasze serce na wiarę i dopiero wtedy widzimy, że w tym chlebie wypieczonym przez siostry Loretanki, czy jakieś tam inne siostry kulki Bożej Kręgielni, że ten chleb nie jest już zwykły. Tylko jest ciałem Chrystusa. Że wino nie jest już zwykłym winem. Jest ciałem, jest krwią Chrystusa. Zobaczcie, dlatego słuchanie Słowa Bożego ma być absolutnie dla nas po prostu pierwsze. Nie będziecie nigdy dobrymi szafarzami Eucharystii. Bez wiary, którą budzi Słowo Boże. I dlatego, kiedy ja idę do kościoła i wychodzi ministra, który świetnie czyta, jak w dzienniku telewizyjnym. Teraz się mówi wiadomości, no ja jestem stary tatę. Więc przychodzi i przeczytał to Słowo Boże. Świetnie, bez zająknięcia, nie, że się jąka. To, że nikt nie zrozumiał, taki szczegół mały, ale generalnie on świetnie czyta. A gdzie to? Słowo Boże ma być proklamowane. Ksiądz Bartosz niewątpliwie mówił wam to 10 tysięcy razy. Co to znaczy? Odczytane jako Słowo Boga. A zatem powoli. Słowo Boże ma być medytowane, dlatego czytamy je powoli. U nas w kościele był taki starszy pan, który czytał. I on czytał rzeczywiście powoli, zanim przyszedł, stanął przy ambonce, odtrząsnął 7 razy. Zanim znalazł to czytanie, miał się przygotowywał pół godziny wcześniej, nie, że znalazł to czytanie, czyli właściwie szukał nie wiadomo czego. Ale co, zaczął czytać i po pierwsze ludzie rozumieli, co on czyta, ponieważ czytał powoli i głośno. A nie sikanie po miennicy, przepraszam. Bo Słowo Boże ma dotrzeć do ludzi. I to jest naprawdę ogromnie ważna rzecz. To nie tak, że po prostu przelecimy te lektury. Co więcej, ono ma być czytane po to, żebyśmy je nad nim medytowali. A medytacja nie zawsze polega na tym, że ja po prostu muszę siedzieć, prawda, i udawać buddystę. Tylko medytacja polega również na głębokim zrozumieniu, zamyśleniu się nad tym słowem. Już w czasie czytania, albo w czasie słuchania tego słowa. I to dopiero, kiedy wzbudzi naszą wiarę, wtedy ja rzeczywiście widzę, że chleb, który łamiemy i wino, które pijemy, jest ciałem i krwią Chrystusa Pana, naszego Zbawcy, u którego obfite jest odkupienie. I widzicie, ta wiara ma być siłą napędową. Dopiero wtedy wasza funkcja staje się posługą. Co to znaczy? Że wy pełni pokory względem ludzi. Pełni pokory względem ludzi sprawujecie to, co sprawujecie. Ponieważ wy, w przeciwieństwie nawet do nich, bo czasami różnie bywa, jeśli ktoś idzie z Komunią Świętą albo rozdaje ją w Kościele. Różnie to bywa przecież. Ale to wy macie być tego świadomi. I to ma rzutować na sposób waszego rozdawania Komunii Świętej. Na przykład w Kościele. Pamiętam kiedyś, taka pani przyszła mi także do tego Pana, to ludzie chodzą. To jest jedyny Pan, do którego chętnie ludzie chodzą. Do Komunii Świętej. Bo wiecie, no jest kilka rzędów, powiedzmy, w Kościele rozdają Komunię Świętą. Jest 2 księży czy 3. No i czasami jest 2 czy 3 jeszcze tych szabarzy nadzwyczajnych, bo księży nie ma za dużo. I do tamtych 3, no tak ludzie nie chodzą, ale do tego wszyscy chętnie pójdą. Ja mówię, czemu? Co? Ładniejszy, przystojniejszy pewnie, co? Ale nie, nie, to nie o przystojność chodzi. Tylko przysiędza, widać u tego człowieka, kim on jest. Jak on rozdaje Komunię Świętą, to nie udaje księdza. Tylko on rzeczywiście tę Komunię Świętą daje, świadomy tego, co robi. Muszę powiedzieć, że zbaraniałem, bo tej pani się nie spodziewałem tego takiego myślenia, takiego spojrzenia na sprawę. I teraz nie chodzi o to, że on jest idealny, bo to jest człowiek z krwi i kości, który też chodzi do spowiedzi. Ja nie muszę chodzić na szczęście, więc... Natomiast to jest każdy... Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jesteś tego świadomy. Zobaczcie, ile dzisiaj ludzi... Z całym szacunkiem dla was, którzy może macie sympatię też tego rodzaju. Nie jestem, broń Boże, przeciwko tradycjonalistom, tak zwanym, czyli tym, którzy lubią tą liturgię, tak zwaną trydencką. Ale zobaczcie, dlaczego tak wielu ludzi tam chodzi. I co więcej, bardzo często oskarżają chociażby księży o to, że zresztą msza święta jest taka, nie? Tych księży, którzy nie odprawiają tej liturgii po łacinie. A, że to taka. Bo co? Co się dzieje, pisze Benedykt XVI? Zniknęło sakrum z naszego sposobu odprawiania liturgii. Jest pytanie, czy my ją odprawiamy ładnie, elegancko, według wszystkich reguł, czy też modlimy się tą liturgią jako księża. Czy ty się modlisz swoim ludem, odprawiając mszę świętą? W porządku, może to już jest 3 dzisiaj. Tak, to wiecie, jak to bywa na parafii, że ktoś musi 2 czy 3 święte odprawić, w międzyczasie wpaść do konfesjonału, rozdać Komunię Świętą i jeszcze przylecieć stacją, co najważniejsze. Więc zobaczcie, ale pytanie jest, czy ja się modlę, czy ja się nawet w tym swoim zmęczeniu, ale to samo nie odnosi się tylko do księży. Czy ja się modlę za swój lud, za tych ludzi, dla których ja mam posługę sprawować jako szafarz Eucharystii, nasz nadzwyczajny. I to są bardzo ważne pytania. Bardzo często się dzieje tak, że po prostu ktoś się pyszni tym, co robi. Jest tak przejęty, prawda, że to, że nałożył białą szatę, prawda, no to wydaje się, że on już po prostu, no, już Pana Boga za nogi złapał i też go tak łatwo nie puścić. Ludzie to widzą. Tak jak widzą to u księży, widzą. Ale tak samo widzą to u każdego człowieka, który stoi przy ołtarzu. I ta pokora, ale ta pokora nie jest jakaś pokora fałszywa, że ja tu udaję Greka. Zostawcie Greków Grekom, wy bądźcie Polakami, jak Pan Jezus nakazał. I natomiast co trzeba zrobić? Trzeba mieć tę pokorę, która płynie ze świadomości tego misterium, które my sprawujemy, do którego dotykamy. Zobaczcie, bo dotykacie naszymi, waszymi grzesznymi rękoma, tak jak moje są grzeszne, mimo wszystko, że są na świętym olejem namaszczone. Wy dotykacie samego Chrystusa. I słuchajcie, tego nie możecie zapomnieć. Absolutnie nie możecie, bo wszystko bierze w łeb. Wszystkie wasze umiejętności, wasza teologia, którą trochę znacie, wasze wiedza co do Kościoła, wasza przyjaźń nawet z proboszczem, a nawet z prałatem. Niczego nie powiedziesz, jak mówią Grecy. Nic z tego nie ma. I widzicie, dzisiaj może by się ktoś tam się obraża na Franciszka papieża, ktoś tam wymachuje, prawda, wyrzuca mu to czy tamto, ale drodzy, niewątpliwie jego prowokacja idzie po tej linii prawdziwości tego, kim jesteśmy. I dzisiaj, jeśli mówimy o odnowie chrześcijaństwa, to nie, odnowa ta nigdy nie będzie polegała, że my jesteśmy obecni na internecie, że my piszemy biuletyny. Siedmiu pisze biuletyn, w międzyczasie się wszyscy pożarli, mały szczegół, ale jeszcze biuletyn, ale fajnie, nie? Że ktoś tam zagrał na gitarze, prawda, prawda. Nie, z tej postawy nikt nas nie zwolni. Bo jak nie, to te słowa, które czytamy w tych dniach z Apokalipsy, masz imię, pisze święty Jan, masz imię, który mówi, że jesteś żyjący. Który oznacza, że jesteś żyjący. Może jakiś wirus jest takie imię po łacinie, było w tamtych czasach. Czyli żywy, a jesteś umarły. Co to znaczy? Że funkcja, którą sprawujesz, robi wrażenie, że ty jesteś rzeczywiście, kurczę, ale ja się sobie z nim, to może ci rozstrzygnąć wiele rzeczy. To mądry człowiek. Nie za mądrość będziemy zbawiani. Przy czym oczywiście ta mądrość jest ważna. Nie tak, że ją wyrzucimy. Ale trzeba być mądrym. Bądźcie przebiegli jak węże. Ale w sercu musimy być jak gołębice. Co to znaczy gołębice? Gołąb jest symbolem duszy, symbolem Ducha Świętego. Gołąb jest symbolem czystości, również intencji, a nie uczestniczenia w machinacjach. Chociażby samego proboszcza. Tak bywa czasami, nie? Człowiek się przyzwyczaja, kto z kim staje, takim się staje. I tego nam nie wolno robić. Ja nie mówię, że trzeba przyjść i proboszcza zamordować. Zostawmy go jeszcze. Niech Pan Jezus się nim zajmie. Natomiast, tak mówię, wiecie, chcę się leżeć, ale ludzi nie mogę sobie pozwolić. Natomiast teraz o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy my naprawdę byli osobami wierzącymi. Tego oczywiście nikt nas nie może zagwarantować. Nie wystarczy postanowić to sobie, choć trzeba postanawiać. Trzeba postanawiać, samo się nie zrobi. Ale prawda polega na tym, że jeśli my nie obcujemy z Bogiem w Jego Słowie, to nie otrzymujemy tej łaski, która płynie z Eucharystii. Słowo Boże czyni nas wierzącymi. Co to znaczy? Dotyka w Słowie Bożym, które jest napisane ileś tam setek czy tysięcy lat temu, w przypadku Starego Testamentu zwłaszcza. Prawda? Słowo Boże jest napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, ale to, co w nim jest szczególnie ważne, że ono, kiedy jest czytane w Kościele, to ten Duch Święty dotyka w tym czasie, teraz obecny Duch Święty. On nie poszedł spać. Ten Duch Święty dotyka twojego serca. Ten Duch Święty dotyka twojego serca wtedy i dlatego każdy z nas zostaje dotknięty, zacznie w nim brzmieć taka struna, której sam by nigdy nie poruszył. Kiedyś, pamiętam, przed pracowałem w Rzymie przez lata i była taka pani, która śpiewała w chórze ze swoimi dziewczynkami, dwiema córkami i zawsze przywoził ją mąż na te próby chóru i na te śpiewanie. Odstawiał go pod sam kościół, one szły śpiewać, modliły się i tak dalej. On zawsze stał pod kościołem, przed bramą kościoła i palił papierosy. Nie? Bardzo miły człowiek, sądzimy, nie rzecam jakiś zły. Nie, ale po prostu go niewierzący miał to wszystkie ten. Bardzo szanował swoją żonę, że ona taka naprawdę uczciwa kobieta, prawda? I tu w ogóle dziewczyny tak ładnie śpiewają, w ogóle był raz na koncercie naszego chóru Włoch. I pytam się go, czy pytam się tej pani, bo coś nie widzę, mówi tego Roberto. Od dłuższego czasu coś tu nie stoi pod tym, w pewnym momencie, pod tą bramą kościoła. A ona mówi, proszę ojca, coś się z moim chłopem dzieje. Wpadł w buddyzm. Kiedyś się śmiał z mojego różańca, że on mówił. Teraz ma 7 różańców. W domu mamy 3 ołtarze zbudowane. Jak ja bym zbudowała za tamtych czasów ołtarze w domu, to by powiedział, puknij się kobietą w głowie, jesteś fanatyczką. Co się stało? Coś dotknęło tej pustki w nim i sprawiło, że akurat poszedł tam. Może to jest jakaś droga, że kiedyś w końcu przestaje ten czat mu odejdzie z głowy i wejdzie na właściwą drogę. Ale zobaczcie, co się dzieje, że po prostu z chłopa zrobił się po prostu taki pobożny, że mówię, proszę ojca, wprawdzie to nie jest zupełnie nie nasza wiara, bo w ogóle jakieś jest. Mówi, ale proszę ojca, on siedzi, tam się modli, kadzidełka pali całymi dniami. Ja mówię, panie się chyba nie przejmuje tak bardzo, tylko ja sobie uświadomiłem wtedy, zobaczcie, co się dzieje. Ale mam też drugi przykład. Mój szwagier, już mnie znacie, siostra mówi tak, Boże, chyba się coś z nim dzieje, ale nie wiem, czy on nie ma jakiegoś tutaj coś niedoskonałego. Ty wiesz, że on chodzi do kościoła codziennie. A on pracuje od 15 lat na emigracji w Paryżu. No bo piątka dzieci w domu. Coś tym trzeba dzieciom dać. I tam on chodzi codziennie wieczorem po pracy na wieczorną, przed 18, czy dziś dopiero idzie do domu. I moja siostra mówi, wiesz Marek, ja nie wiem, czy mu się coś nie stało. Nigdy nie był taki poważny. Ja podejrzewam, że on ma coś tam. Nie wiem, czy nie ma jakąś chorobę. Zobaczcie, emigracja ma to do siebie, że albo czyni ludźmi bezmożnymi, albo odwrotnie. I sam to widziałem wiele razy, pracowałem 15 lat w Rzymie, to wiem. Ludzi, którzy by się śmierci szybciej spodziewali, niż to, że on będzie pobożnym chrześcijaninem. A panie kochany, no nie wiem, co w nim stało. Diabeł jakiś, czy nie, to Duch Święty, proszę pana. To Duch Święty. I zobaczcie, jest coś, co sprawia, że człowiek, mężczyzna, ktoś, kto może jest daleki od Boga, jest dotknięty właśnie tym, jak to powiedzieć, klimatem. Ale to nie chodzi o to, o klimacik taki, prawda, że Jezus jest tu, ktoś zagrał na gitarze, świczkę zapalili, kadzidło wpuścili, no i klimat się zrobił. Nie o taki klimat. Nie o taki klimat. Chodzi o klimat autentycznej wiary. Zwyczajności, prostoty. Po prostu. Jesteśmy mężczyznami. Jesteśmy ludźmi oddanymi Bogu. Próbujemy za Nim iść. Od czasu do czasu kopniemy się w zadek, co świetnie robił taki masaż. Kopniemy się w zadek, co to znaczy? Powiemy sobie, facet, coś tu chyba nie do końca leci w tym twoim życiu. To jest nawrócenie. Nawrócenie, bo sam czujesz, że coś się w tobie dzieje. Bez tej postawy wiary wasza funkcja będzie tylko funkcją, a nie będzie posługą. Czyli co nie będzie? Nie będzie budowała kościoła. A chodzi o to, żeby kościół budować. Jak budować? Nie tylko pomoc proboszczowi, prawda, w budowaniu cegieł czy czegokolwiek. Przecież już dzisiaj to już tak nie wygląda, ale powiedzmy. Tylko chodzi o to budowanie kościoła, że ty rzeczywiście jesteś świadkiem. Twoja funkcja jest znakomitym, i teraz proszę mnie słuchać, to dziwnie zabrzmi, ale jest świetnym pretekstem do tego, żeby być tym świadkiem. Twoja funkcja, którą sprawujesz przy ołtarzu, że nosisz komunię świętą do chorych, bywa, prawda? To jest To jest to miejsce, które jakby cię dopinguje, ciebie, ale również pokazuje ciebie innym, jak ty sprawujesz i przeżywasz to swoje chrześcijaństwo. Nie dlatego, że jesteś lepszy. Ja też nie jestem lepszy, wbrew pozorom. Ja też nie jestem lepszy. Każdy z nas jest naprawdę tym, kim jest przed Bogiem. I tam nie będzie na zakończenie, prawda, że księża, znaczy to będzie owce od kozłów, a księża z tyłu tam to już do zakończenia. Nie, nie, nie. My będziemy albo kozłami, albo tymi owcami. Albo wóz, albo przewóz. I to się wszystko dokonuje tu, dzisiaj. Nie tylko w kościele, tylko na co dzień. Dlatego musimy porządkować, żyjąc Słowem Bożym, modląc się tymże Słowem Bożym serdecznie, medytując na nim, rozdzielając duszę od kości od ciała, jak mówi Stary Testament. My musimy być uczciwi do bólu i do tego dochodzić coraz bardziej. Wrażliwi na drugiego człowieka do bólu w imię Ewangelii, nie spontanicznie, bo spontanicznie to można zaśpiewać piosenkę w przygoleniu. To może być spontaniczność. Spontanicznie to nie znaczy nic. Ja po prostu tego chcę i kropka. Buduję, robię, jak się łapię, że poszedłem powiedzmy w bok, za łeb go przyprowadzam tutaj, najwyżej mu w lustrze powiem ty taki, nie taki. Ja czasem sobie tam przy kolegu raz czy drugi powiem, jak coś narozrabiałem poprzedniego dnia, kogoś potraktowałem źle, czy się zapędziłem w dyskusji, to sobie też to mówię. Ty się, chłopie, popatrz na siebie. Kim ty jesteś? I widzicie, wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli nie, to nasza funkcja będzie sprawowana, nasze przestanie być, będzie tylko funkcją, przestanie być posługą i będzie nas prowadziła do pychy zupełnie niczym nieuzasadnionym. Czym jest pycha? Pycha jest iluzją. Pycha jest iluzją. Co to znaczy iluzją? Czyli złudzeniem. We Włoszech, jak się ludzie kłócili, z was tam pracował kiedyś czy coś, jak się ludzie pokłócą na ulicy, to w pewnym momencie dochodzi na ogół do takiego, pan nie wie, kim ja jestem. Mówię, Boże, mówię, ja dopiero będę. A znaczy, pan nie chce, nie wyobraża, kogo ja znam. Kikonowsko i ją. Krzyczę, nie, kogo ja znam, proszę pana. Ja pana usadzę. Tak? A tak naprawdę ktoś, kto tak krzyczy, to widocznie nic nie prezentuje sobą. Po prostu więcej dymu niż ognia tym wszystkim. I tutaj tego być nie może. Dlatego Słowo Boże musi być przewodnikiem naszego życia. Zobaczcie, że Eucharystia nie istnieje bez Słowa Bożego. Kiedy kapłan bierze w swoje ręce chleb, wino, to żeby ono mogło stać się krwią, ciałem i krwią Chrystusa, to co robi? Wypowiada na nim Słowo Boże. I dlatego bardzo często powtarza się w teologii chrześcijańskiej, że Słowo Boże jest presakramentem. Czyli jakby tą podstawą. No nie jest sakramentem, wcisnę tego słowa znaczenia, bo mamy te 7 sakramentów, prawda? Zresztą same 7 sakramentów utrwaliły się trochę później, nie od razu, prawda? Wszystko było do końca jasne, aczkolwiek nie ma wątpliwości, że to są 7 sakramentów. To jednak chodzi o to, że Słowo Boże daje nam możliwość patrzenia na sakrament jako na rzeczywiście miejsce, w którym Bóg się z nami spotyka. I choćbyśmy nie wiem ile razy przyjęli Komunię Świętą, czasami ludzie się pytają, dzwonią teraz, jak były zaduszki, prawda, czy ile razy dzisiaj można Komunię Świętą przyjąć za zmarłych? Nie? Tam ktoś się dzwoni do proboszcza. Pytanie jest, z jaką wiarą Komunię Świętą przyjmujesz? Przecież to nie jest tabletka, która działa samoczynnie. Łyknął i pomogła. On śpi, a to działa sam. Bez twojej wiary, czyli bez twojego całościowego zaangażowania jako człowieka. Oczywiście to jest proces, to nie tak, że to się dokonuje. Tak, prawda? Po to mamy całe życie, Panu prawda. Ale bez uruchomienia tego procesu Komunia Święta, jakby to powiedzieć, no, natrafia na barierę, która jest w nas. Właśnie ten brak wiary. I dlatego Jezus mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. No przecież Jezus się spotykał z innymi, ale tylko niektórym mówił, twoja wiara się uzdrowiła. On miał wiarę. Wtedy ten sakrament staje się rzeczywiście motorem napędowym. Skąd chcecie wziąć siłę do tego, żeby się poświęcać, jeśli nie z Eucharystii? Ale Eucharystia daje tę siłę wtedy, kiedy przyjmujemy ją z wiarą, z tą świadomością, pokorą, jesteśmy wierzchami. Bez tego otwarcia nic się nie stanie. Skąd chcecie wziąć siłę do tego, żeby nie ulec pokusom różnego rodzaju? Jest ich pełno dzisiaj. Pełno. Chociażby pokusa pieniądza. Chociażby pokusa, nie wiem, zdrady żony. Chociażby pokusa, nie wiem, najróżniejszych po prostu innych rzeczy, które przychodzą i aż się prosi, żeby to wziąć. No ktoś zostawił. Pamiętam, jak jechałem kiedyś tramwajem i wtedy było to głośno, bo ktoś znalazł 100 tysięcy złotych i przyniósł na policję w paczce. I dwie kobiety rozmawiały, żeby już nie było na mężczyzn, bo mężczyzny są zawsze święci. I dwie kobiety mówią: Pani, jaki to głupi człowiek, Pani patrz. Ja w życiu nie oddałam. Wie Pani, co ja bym mogła zrobić z tymi pieniędzmi? W życiu bym nie oddała. A druga mówi: no ale jeszcze są uczciwi ludzie. Ja jestem uczciwa. Tylko wie Pan, że ja bym nie oddała, bo tak się mówi. To wszystko od razu do banku sobie. Nie? I co takiego? Co to znaczy? No to jest ten człowiek. Co więcej, jeszcze nie chciał ujawnić nazwiska, jak pamiętacie, bo to dwa razy mi się zdarzyło, że to przynajmniej ja dwa razy słyszałem o tak podobnych wypadkach. Zobaczcie, dzisiaj jak chcesz się nie oprzeć tej pokusie? Aż się prosi, żeby to, prawda, wziąć. Albo żeby nieuczciwie zdobyć stanowisko. Albo żeby źle wykonać swoją robotę w pracy. Nie? Zobaczcie, dzisiaj coraz mniej ludzi się spowiada z tym, że ja nieuczciwie pracuję. Mamy zawsze pretensje do pracodawców. Na ogół zawsze oni są winni, jak wiadomo, z natury rzeczy. Prawda? Ale to, że ja się obijam w pracy, już nie mam z tego specjalnego... Na szczęście teraz, w ostatnich latach, muszę powiedzieć, że wiele osób też zdaje sobie z tego sprawę. Zobaczcie, jeżeli ja chcę mechanika znaleźć do samochodu i jeżdżę trzeci, czwarty, piąty, wszyscy poszukują cię jak nieboskie stworzenie. Ci wmawiają jak brzyda chorobę, że panu, to trzeba zmienić, panie, to widocznie, ja to już ten, jak to się nazywa, pasek rozrządu, jeden mi powiedział, pasek rozrządu to już trzeba zmienić, wie pan, to będzie kosztować jakieś 5-6 tysięcy, to się już nie da. Nie? Zajeżdżam w końcu do, niech stracę na taki przegląd do tej, gdzie się kupuje. Tak? I ten mówi, ja już pana, to podobno wszystko tam się już sypie w tym, ten pasek rozrządu trzeba, czy ten łańcuch rozrządu. On patrzy, który to robi? Panie, przecież to nie ma, tutaj już nie ma tych łańcuchów. Ale wiecie, to był zaufany kościoła, nie tak byle kogo. Zaufane takie od serca, co tu, prawda? Do Komunii Świętej przystępuje. I drodzy, dzisiaj jakby przestało być to problemem. Naprawdę jakby przestało być to problemem. A tak nie może być. No nie może być. Zobaczcie, te kwestie fundamentalne, podstawowe. Po prostu tak, tak, nie, nie. I często jest tak, że ktoś, kto jest uczciwy, ktoś przychodzi i mu coś więcej da niż to, co. Ja nie mówię, że ludzie są strasznie hojni dzisiaj, bo tak naprawdę Kościół by padł trupem, gdyby nie ci najubożsi. Tak, kto wie, to wie, jak nam kto to daje na ten Kościół, żeby już tak było. Ale zostawmy to. Chodzi mi tylko o tą osobistą postawę. Jak się oprzesz temu, jeśli nie będziesz korzystał z Eucharystii z wiarą? To jest to. No nie ma takich sił. I dlatego widzicie, człowiek powoli, co się dzieje, co Eucharystia robi, która bez Słowa Bożego przestaje, że tak powiem, być działaniem, bo to jest Bóg, który działa, to nie jest coś. Eucharystia to nie jest coś, to jest Chrystus obecny. Co się wtedy dzieje? Dzieje się to, że ty powoli zaczynasz być wrażliwszy. Co to znaczy? że czujesz te rzeczy, że to nie jest tak obojętne, że kogoś oszukałeś i śpisz dalej spokojnie, bez problemu. No nie. I widzicie, że wielu ludzi, prawie przesadnie często, ale często taki o księżach i o ludziach kościoła mówią, że oni to przy ołtarzu świetnie wyglądają, naprawdę nic nie można powiedzieć. Gorzej poza ołtarzem. A widzicie, nasze chrześcijaństwo sprawdza się za drzwiami kościoła. Za drzwiami kościoła. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, choćby im przesprawował, dodaje Marek Kotyński, czy ja. I warto sobie to przypominać, ponieważ ze Słowa Bożego płynie to światło. Zobaczcie, to jest światło, które sprawia, że my zaczynamy dostrzegać, że te wszystkie rzeczy, które my spotykamy w życiu, to nie są przypadki, tylko że to są wyzwania, które Bóg mi stawia na drodze. Że Eucharystia, jak ją widzę i przyjmuję, sprawia, że co? Że my widzimy, postrzegamy ten świat. Już nie jako taki tylko, a Panie, ja znam ten rząd, a ja znam tych partii, ale to jest tamty, ja znam tamty, a co mi tam, już nie tam, proszę Pana, nic Pan nie nauczy tutaj. Ono właśnie się Pan myli. Ja na pewno Pana nie nauczę. Ale Bóg może Panu pokazać, że wszystkie te zadania, problemy, wyzwania, które przed Tobą stoją, stawia Ci sam Bóg. Że On cały czas z Tobą gra. Jak gra? Nie bawi się. To znaczy, de facto On Cię chce poprowadzić i dopiero wtedy, kiedy Ty przyjmujesz Eucharystię prawdziwie, z wiarą, do tego dojrzewasz, że widzisz, że Twoja żona jest dla Ciebie darem. I to nie dlatego, że ksiądz tak mówi, tylko że rzeczywiście tak jest, że to dar od Boga. Że Twoje dzieci dla Ciebie są darem. Że praca, którą wykonujesz, jest darem, że ludzie, czy nawet trudności, które się spotykają, czy cierpienia, które przychodzą, Bóg de facto chce od Ciebie czegoś. I wtedy dopiero widzisz, że to Słowo tutaj, razem z Eucharystią, sprawia, że ten świat staje się księgą, przez którą alfabetem Boga, który mówi do Ciebie nieustannie. W życiu nie ma przypadków. Bracia, w życiu nie ma przypadków. Coś, wszystko to jest po coś. Wszystko to jest jakimś znakiem od Boga, który chce się prowadzić. I nawet jak tego nie rozumiemy, to po latach czasami mówimy, Boże, jak to było się, co by było, gdyby to się tak nie stało? I zaczynamy rozumieć, że muszę stanąć wobec, powiedzmy, wyzwania, które Bóg mi stawia, bo jest trudność jaka, którą musimy przejść. Muszę stanąć wobec, prawda, jakichś takich problemów, które, że to ode mnie to wymaga. Chętnie byśmy uciekli od tych problemów, ale nie, ja dostaję, bo Bóg chce, żebym stanął. I w ten sposób, siostry i bracia, w ten sposób Bóg buduje nas. Nas osobiście w środku buduje. My stajemy się wtedy na wzór Chrystusa, czyli tym, kim ja mam być naprawdę. Nikt z was nie wie, kim ma być do końca. Ale wtedy życie staje się ciekawe. Nie staje się taką gehenną. Panie, tu mnie boli, tam mnie szczyka. Nie. Ty zaczynasz w środku postrzegać zupełnie inaczej to życie. I tak naprawdę o to by chodziło. I widzicie, wtedy, idąc z tą Komunią Świętą, człowiek sobie uświadamia, do czego ja zostałem dopuszczony. Kiedyś tego tak nie rozumiałem, a dzisiaj zaczynam rozumieć. Tylko, że to rozumienie, jak mówię, samo nie przychodzi, tylko wtedy, kiedy usiłujemy żyć wiarą. Czyli słuchać Słowa Bożego jako słowa Boga, a nie słowa jakiegoś tam mądrego człowieka. Nie jako pouczeń moralnych, ale jako światła od Boga, który po prostu chce mnie ukształtować. To wtedy przychodzi, kiedy przyjmuję Komunię Świętą z wiarą i z pokorą i kiedy służę drugiemu człowiekowi. Nie dlatego, że ja tu jestem pępkiem świata, ale dlatego, że jestem wysłany przez Boga, aby budować Jego Kościół. I tego sobie i Wam życzę. Proszę.
Jeszcze Marku bardzo dziękujemy za takie życiowe wskazówki. Myślę, że one zawsze są bliskie naszemu sercu, kiedy mówimy o sprawach oczywistych, ale może których trudno nam czasem samym podejmować, więc myślę, że rzeczywiście, kiedy idziemy z Panem Jezusem do chorych, to pragniemy do tych myśli, które ojciec Marek nam dzisiaj tutaj zostawił, powracać. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz.